Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy podcast zacznę małą prośbą. Nie będę zbytnio przedłużać, jednak sytuacja związana z prowadzeniem kanału pchnęła mnie do założenia Patronite'a. Z całą historią możecie zapoznać się, wchodząc na mój profil. Link znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję. Pamiętaj słowa matki. To tytuł piosenki, jaką napisali dla Anny jej najstarsi synowie. Kobieta jednak nigdy jej nie usłyszy. I to za sprawą ojca swoich dzieci, z którym była już po rozwodzie. Co było przyczyną rozpadu ich małżeństwa i co działo się przed tą makabryczną zbrodnią, dowiecie się, słuchając tego podcastu. Annę wychowywała babcia Zofia. Kobieta przeżyła wiele, w tym II wojnę światową. Życie jej nie oszczędzało. Sama skończyła podstawówkę, bo jak sama mówi, za Niemca uczyć się nie dało. Po szkole zajęła się krawiectwem, ale ostatecznie pracowała w różnych zawodach. Razem z mężem doczekali się 5 dzieci, 3 synów i 2 córki. Każde z nich uciekło ze wsi. Wyjechali za lepszym życiem. Traf chciał, że najmłodszej Janinie nie za bardzo się ułożyło. Kobieta, tak jak jej matka, pracowała w Kasprzaku. To taki hotel pracowniczy, w którym mieszkali pracownicy fabryki Unitra. Tam właśnie Janina poznała swojego męża. Nie było jej lekko. Mężczyzna zaglądał do kieliszka, a i ręką potrafił się zamachnąć na nią i na dzieci. Nie dawał jej pieniędzy. Nie obchodziło go, czy będzie za co ugotować. Mieli też syna i córkę. Ania urodziła się, kiedy jej brat miał 13 lat. Życie toczyło się w atmosferze kłótni i braku poczucia bezpieczeństwa. Pani Zofia nieraz pomagała córce szukać pieniędzy. Zaglądały nawet do jakichś rur w piwnicy z nadzieją, że mąż Janiny coś tam schował. Kiedy Ania miała 7 lat, jej mama nagle zmarła. Znaleziono ją martwą w mieszkaniu. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci. Pani Zofia podejrzewa, że może jakiś wylew. Kobieta nie chciała, by wnuczka trafiła do domu dziecka, więc postanowiła zostać dla niej rodziną zastępczą. Wnuczek był już pełnoletni i starał radzić sobie sam. Życie na wsi było przeszłością. Pani Zofia musiała przystosować się do miasta, co nie było dla niej proste. Na szczęście, mimo wielu obaw, udało jej się wychować wnuczkę na fajną, mądrą kobietę. Była takim dobrym, grzecznym dzieckiem. Starałam się, żeby jej niczego nie brakowało, ale nie mogłam jej dać wszystkiego. Mówiłam: dziecko, ja twoją babcią jestem. A ona, że przecież wszystkie koleżanki mają mamy, na wywiadówki przychodzą i że ona też by tak chciała. Próbowała mówić do mnie: mamo, jak mogę to zapomnieć? Mówi pani Zofia. Ania skończyła liceum. Chciała iść na studia, ale ze względu na ich sytuację finansową musiała odpuścić. Zrobiła za to 2 kursy, fryzjerski i ekonomiczny. Znalazła pracę w PGE i obsługiwała tam klientów. Poznała też pierwszego męża. Niestety nie ułożyło im się. Może i nie było z nim źle, urodziły im się bliźniaki, ale mężczyzna nagle pojechał do swojej matki na Śląsk, a potem urwał się z nim kontakt i Ania została sama. Musiała sama poradzić sobie z 2 małych dzieci. Oczywiście pomagała jej babcia, bo ona jako matka chciała zapewnić swoim dzieciom byt. Kupiła meble, łóżko i inne akcesoria. Chciała, żeby było dobrze. I było, dopóki nie poznała kolejnego mężczyzny. W sumie to znali się jeszcze w liceum, ale wtedy Paweł nie miał jeszcze odsiadki na koncie. Po tylu latach się zmieniło. Lubił wypić, a potem coś rozwalić. Kiedyś napadł na młodego chłopaka. Zabrał mu telefon i skazano go za to na 2 więzienia. Mężczyzna skończył szkołę średnią, ale powtarzał 1 klasę, dużo wagarował i wtedy właśnie zaczął pić piwo. Do pracy nie było mu spieszno. Mieszkał z rodzicami, nie miał pomysłu na siebie, więc nie przejmował się tym, że co chwilę zmienia stanowiska. Raz robił pizzę, raz piekł chleb w piekarni, a później nawet pracował przy wykończeniówce. Oprócz tego, że interesował się modelarstwem, to również aktywnie udzielał się na forum internetowym związanym z tą tematyką. Sprawiał wrażenie człowieka elokwentnego, obytego z życiem, ale tylko wtedy, kiedy nie pił, bo w zwyczaju miał spożywanie nawet 8 butelek piwa. Pani Zofia nie chciała, żeby Ania skończyła tak jak jej matka, ale los chciał inaczej. Jej ukochana wnuczka zaszła w ciąży i wyszła za Pawła. Pani Zofia uważała go za łobuza, ale wszyscy zamieszkali razem: Ania, babcia, Paweł i dwóch bliźniaków z poprzedniego związku. Kiedy urodził się Tomek, małżeństwo postanowiło wynająć mieszkanie. Wtedy już całkowicie przestało się między nimi układać. Ania musiała zarabiać, zajmować się domem, dziećmi, ugotować obiad. Nie mogła liczyć nawet na to, że Paweł rozwiesi pranie. Choć wynajęli mieszkanie, to babcia i tak była u nich praktycznie non-stop. No bo kto miał jej pomóc w obowiązkach, skoro Paweł nawet nie kwapił się, żeby ruszyć palcem? Pani Zofia podstawiała mu obiad prosto pod nos, a on nawet nie podziękował. Zjadł i przesuwał talerz obok, jakby to było normalne. W końcu był jedynym dzieckiem swoich rodziców. Oni dmuchali na niego, dbali, dawali z siebie wszystko. Matka gotowała obiadki i być może stąd wyniósł swoje zwyczaje. Nawet jak już był żonaty, to przywoziła mu jedzenie, żeby syn nie był głodny i żeby się nie kłócił. Do pracy też go nie gonili, więc żył w poczuciu, że nic nie musi. Żeby odciążyć wnuczkę, babcia wzięła bliźniaki do siebie. Odprowadzała je do szkoły, gotowała, organizowała czas. Bracia wracali do mamy i Pawła w niedzielę, po kościele, a później znów szli do babci. Niechętnie spędzali czas u mamy. Nie lubili Pawła. Nieraz się nad nimi znęcał. Nie chciały też patrzeć, jak cierpi ich mama. Kiedy byli mniejsi, próbowali wstawiać się za nią, ale przestali, kiedy Paweł z całej siły zamknął drzwi przed jednym z nich i poleciała mu krew z nosa. Jeszcze zanim przenieśli się do babci, w ich pamięci utrwalały się dramatyczne wspomnienia. Wieczne awantury, bijatyki i alkohol. Pamiętają, jak Paweł mówił do ich mamy: ty kurwo, szmato, pierdolisz się z innymi, wydalaj z domu, bo podrzna ci gardło. Bił pięścią, kopał po głowie, wyrywał włosy, rzucał szklankami, popielniczką, wszystkim, co wpadło mu w ręce. Pewnej zimy w środku nocy kazał się wszystkim wynosić. Ania bez słowa w samej piżamie zabrała dzieci i poszli do babci. Kiedyś przez okno wyrzucił materac. Sąsiedzi zadzwonili wtedy po policję, ale Ania nie otworzyła funkcjonariuszom drzwi. Nie chciała pokazywać się nikomu w takim stanie. Poza tym wiedziała, że kiedy policja odjedzie, będzie jeszcze gorzej. Jesienią 2013 roku Anna stwierdziła, że to koniec. Nie można przecież ciągle żyć w takim stresie. Wyprowadziła się od Pawła. Zrobiła obdukcję, złożyła zawiadomienie na policję, a sprawy potoczyły się dość szybko. Paweł dostał rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Widywali się tylko ze względu na wspólne dziecko. Na każde ze spotkań mężczyzna przynosił kwiaty, obiecywał, że się zmieni, a z jego ust non-stop padało słowo przepraszam. Chciał udowodnić, że mówi prawdę. Przeszedł odwyk i nawet się zaszył. W planach miał wyjazd za granicę na pomidory, ale nie wiem, czy doszedł do skutku. Okazuje się, że Anna jest w 4. ciąży. To jednak nie skłania kobiety do powrotu. Kilka miesięcy później więc rodzi się ich 2. wspólne dziecko. To kolejny syn. Rodzina ma przydzielonego kuratora rodzinnego, który uważa, że Anna nerwowo reaguje na odgłosy z klatki schodowej. Kobieta wyznała, że obawia się reakcji męża. Decyduje się więc na rozwód po 4 latach małżeństwa. Paweł w odpowiedzi na pozew rozwodowy wrócił do dawnych zwyczajów i zaczął zastraszać żonę. Powiedział, że prędzej ją zabije, niż zapłaci jakiekolwiek alimenty. Nie wiadomo też, z jakich dokładnie powodów, ale na kolejnej rozprawie sądowej Anna powiedziała, że chętnie da mężowi kolejną szansę, a wtedy sędzia postanowił skierować małżonków na mediację. Wszystko odbyło się w cudownej atmosferze. Paweł obiecał, że będzie uczestniczył w życiu rodzinnym, znajdzie pracę i przede wszystkim będzie szanował żonę i dzieci. Długo to nie trwało. Niestety nie udało osiągnąć się tego, co obiecywał Paweł. Anna wtedy po raz kolejny zdecydowała, że nie chce tak żyć. Paweł wrócił do swoich rodziców. Nie był już małym chłopcem, o którego trzeba było się troszczyć. Był dorosłym mężczyzną, terroryzującym matkę i ojca. Miewał ciągłe ataki agresji. Demolował pokój i wyrzucał rodziców z mieszkania. Mężczyzna musiał spotykać się z kuratorką rodzinną ze względu na wyrok sądu za znęcanie się nad rodziną, ale on nie chciał tego robić. Krzyczał, uciekał, nie otwierał drzwi. Rodzice musieli szeptać, żeby nie zdenerwować syna. Musiał być obiad, nie mogło być żadnych sprzeciwów. Kiedyś został zatrzymany i przewieziono go na izbę wytrzeźwień. Musiał za nią zapłacić, jak każdy, kto tam trafia, ale nie zrobił tego. Sprawa poszła do komornika sądowego, ale Paweł nie bał się nawet jego. Zgodnie z wyrokiem trzeba było wyegzekwować należną kwotę. Komornik uprzedzał o swoich wizytach i zjawiał się w miejscu zamieszkania Pawła. Pukał do drzwi mieszkania rodziców i kiedy jakimś cudem udało mu się wejść do środka, to Paweł wpadał w szał, rwał dokumenty, rozrzucał je po podłodze, raz nawet uderzył go w plecy. Wtedy z maleńkiego pokoiku wychyliła się matka i ręką pokazała komornikowi, żeby uciekał. Wiedział, że nic nie ugra, wyszedł więc, ale tylko po to, żeby wezwać policję. Po kilku minutach wrócił z 4 policjantami, ale Pawła nie było już w środku. Mimo wszystko komornik złożył zawiadomienie. Została przesłuchana matka z ojcem. Matka dużo nie powiedziała, a ojciec twierdził, że nic nie słyszał, bo oglądał wiadomości. Na szczęście Paweł, mimo tego, że czuł się całkowicie bezkarny, został zatrzymany i po kilku wyrokach sądowych osadzono go w więzieniu. Został skazany na około 5 lat pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Zaraz po zakończeniu kary wyszedł na wolność, ale nie dał o sobie zapomnieć. W sierpniu 2020 roku dowiedział się, że jego była żona kogoś ma. Wściekłość w nim aż buzowała. Kiedy dowiedział się, że jest to ich wspólny kolega, to nie mógł im odpuścić. Zaczął nękać ich telefonami. Na początku kończyło się na groźbach, aż w końcu podpalił drzwi do mieszkania nowego partnera Anny. A było to dokładnie 9 dni po wyjściu z więzienia. W związku z tym, że działał w warunkach recydywy, od razu go zatrzymano i tymczasowo aresztowano. W tym czasie odbyła się rozprawa, na której zapadł wyrok skazujący Pawła. Został skazany na rok więzienia za podpalenie drzwi i groźby wobec Anny, a także jej partnera. Oprócz tego dostał zakaz zbliżania się do byłej żony i całkowity zakaz kontaktowania się z nią przez okres 2 lat. I tu następuje szereg absurdów. Zaraz po ogłoszeniu wyroku Paweł zostaje wypuszczony z aresztu tymczasowego. Przebywał tam 9 miesięcy. Kolejne 3 musiał odbębnić w więzieniu, ale nie został wezwany do odbycia kary zaraz po wyjściu z aresztu, nawet jak jego wyrok uprawomocnił się. Sędzia, która orzekała wyrok, poszła na zwolnienie lekarskie i z tego powodu nastąpił szereg opóźnień, ale nie tylko tych formalnych. A więc Paweł po raz kolejny cieszył się wolnością, nie umieszkał tego poświętować. Spotkał się z kolegami, w końcu mógł się napić piwa i trochę rozerwać. I akurat tak się złożyło, że przechodzili koło domu partnera Anny. Wtedy para stała przed wejściem na podwórko. Paweł ich zobaczył, podbiegł do nich i zaczął wyzywać. Była żona postraszyła go policją, ale to wcale go nie zniechęciło, a wręcz rozgniewało jeszcze bardziej. Podbiegł do nich i zadał kilka ciosów nożem. Kobieta otrzymała 3 uderzenia, a jedno trafiło prosto w serce. Partner Anny nie zdołał nic zrobić. Jego partnerka upadła na chodnik i wykrwawiała się na oczach wielu ludzi. Paweł uciekł, ale został zatrzymany 2 ulice dalej. Nie obeszło się jednak od próby znieważenia policjantów. Będąc pod wpływem alkoholu, zwyzywał patrol policji. Jednego funkcjonariusza kopnął, a drugiego ugryzł w udo. Jak się okazuje, po zwolnieniu Pawła z aresztu zastosowano wobec niego dozór policyjny. Niestety jego obecność tam była coraz rzadsza. Mimo tego, że miał się stawiać na komendę w poniedziałki, wtorki i środy, to nie zainteresowano się tym na czas, bo gdyby tak się stało, to może nie doszłoby tak do ogromnej tragedii. W tej sprawie jest wiele niedociągnięć, m.in. to, że nie spieszono się z wysłaniem wezwania do odbywania kary. Ze względu na nieobecność jednej z sędzin, ale też dlatego, że nie widziano zagrożenia dla najbliższego otoczenia oskarżonego. Gdyby ktoś w porę zareagował, to 4 dzieci nie straciłoby mamy. Być może żyliby teraz w spokoju, a tak babcia Zofia znów stała się rodziną zastępczą. Najpierw dla wnuczki, teraz dla prawnuków. Kobieta ma 90 lat. Co będzie, jak zabraknie jej na tym świecie? Kto zapewni start w przyszłość tym skrzywdzonym dzieciom? Paweł, dokonując tej zbrodni, nie interesował się tym. Kierowała nim chęć zemsty. Skrzywdził nie tylko panią Zofię czy partnera Anny, ale też swoje dzieci. Dzieci pamiętają o swojej mamie. 2 najstarszych synów, tak jak wcześniej wspominałam, nagrało dla niej piosenkę, w której dziękują jej za wspólne życie. Jej tytuł to Pamiętaj słowa matki. Paweł przyznał się do zabójstwa byłej żony. Twierdził, że momentu ataku na Annę nie pamięta, bo był pijany. Brał też amfetaminę i leki. Powiedział jeszcze: na swój sposób przeżywam to wszystko. Nie jestem bez serca. W czerwcu 2022 roku Paweł został skazany na dożywocie. Sąd okręgowy w Lublinie uznał, że o zwolnienie warunkowe będzie mógł się starać po odbyciu 25 lat kary. Kochani, na dziś to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I nieśmiało przypominam Wam o linku do Patronite'a, który znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!